Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Audio. Mam nadzieję, że chociaż niektórzy z Was za mną tęsknili. Ja bardzo tęskniłem za nadawaniem, natomiast wyszła najdłuższa w historii naszego kanału przerwa. Jako jej przyczyny wskazałbym trzy równoprawne wątki. Pierwszym jest kumulacja, jak w totolotku, pewnych problemów osobistych, spraw do załatwienia. Drugim – problemy zdrowotne. I trzecim, chyba najważniejszym, było to, co zrobił Watykan po święceniach biskupich w Ekon. Osobiście bardzo to przeżyłem. Gravitas słów ekskomunika i schizma dla mnie osobiście było dość przytłaczające i naprawdę musiałem sięgnąć głęboko do swojego rozumu i swojego sumienia, żeby ocenić. I to zarówno pod kątem życia osobistego, jak i publicystyki. Czy bractwo kapłańskie świętego Piusa X jest poza kościołem, czy też jest w samym jego sercu? I wnioski z tych długich analiz przedstawię w jednym z najbliższych odcinków. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, jak bardzo okrutne wydaje mi się to, co 2 lipca zrobił Watykan. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym przypomnieć, że niezmiennie mecenasem naszego kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Gdybyś, mój drogi słuchaczu, kiedykolwiek potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Kancelaria na hasło Sprawki udziela porad, świadczy pomoc i zapewnia kompleksową obsługę prawną na preferencyjnych warunkach. Szczegóły pod adresem internetowym umieszczonym w opisie tego odcinka. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć i będą to tak naprawdę emocje. Emocje oczywiście nie są żadnym argumentem i tak jak mówiłem przed chwilą, argumenty, czy też raczej jeden argument za tym, że bractwo pozostaje częścią Kościoła, podam niedługo. Dziś pomyślałem sobie, dlaczego nie powiedzieć o tym, jak to bardzo boli, jakie to jest niesprawiedliwe i okrutne. Dlaczego mówię, że to jest niesprawiedliwe, a przynajmniej dlaczego mam takie poczucie? Tak jak mówiłem, mój drogi słuchaczu, jest to odcinek raczej o emocjach. Jako bardzo głęboką niesprawiedliwość odczuwam to, że w wielu parafiach w Polsce i na świecie po publikacji dekretu Dykasterii Nauki Wiary, kierowanej akurat przez kardynała Fernandeza, człowieka, który ma na swoim koncie książki o tym, aby leczyć się pocałunkami, ale również dopiero co próbował Najświętszą Marię Pannę pozbawić należnych jej tytułów współodkupicielki ludzkości i pośredniczki wszelkich łask. Po dekrecie Dykasterii Nauki Wiary w wielu parafiach w Polsce i na świecie po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat można było usłyszeć słowa ekskomunika i schizma. I przyszła mi do głowy taka myśl. Czy wiesz, mój drogi słuchaczu, ile w zeszłym roku nienarodzonych dzieci złożono w ofierze Molochowi? Według raportu WHO było to 73 miliony dzieci. Czy nie jest to przypadkiem większym problemem niż to, że kilkaset tysięcy wiernych korzysta z posługi kapłanów bractwa? Dlaczego z ambon w Polsce i na świecie nie słyszy się komunikatów o ekskomunice late sentencje zaciągniętej przez różnych promolochowych polityków i lekarzy, którzy niejednokrotnie biorą udział w różnych kościelnych ceremoniach, posyłają dzieci do nominalnie katolickich szkół, może nawet przystępują obłudnie do sakramentów świętych, jednocześnie prezentując całkowicie antykatolicki program, zwłaszcza w kwestii in vitro i ofiar składanych w ofierze Molochowi. Publicznie takie osoby potrafią przystąpić do Komunii Świętej. Przecież całkiem niedawno w Polsce pewien lekarz, który szczyci się tym, że dokonuje owych, w cudzysłowie, zabiegów, został czyimś ojcem chrzestnym. Wszak jest to osoba, która ekskomunikowała sama siebie late sentencje. Dlaczego w tym przypadku jakoś brakuje tej odwagi i wigoru, z jakim czytane były komunikaty o ekskomunice i schizmie bractwa? Przecież gdyby się nad tym zastanowić, naprawdę, mój drogi słuchaczu, my żyjemy w bardzo porypanych czasach. Gdzie nie spojrzeć, widać upadek obyczajów, totalne zaprzeczenie porządku nadprzyrodzonego, budowanie jakiejś utopii, w której coraz bardziej zniewala się i inwigiluje jednostkę. I gdzie w tych wszystkich sprawach jest to zdecydowanie ludzi Kościoła, którzy wznoszą karzący miecz akurat na bractwo. W tym momencie mordowani są chrześcijanie w Nigerii przez muzułmanów oraz w Libanie przez panów na literkę Z z kropką, a Watykan nazywa islam religią pokoju, a panów na literkę Z z kropką naszymi starszymi braćmi w wierze. Jest dialog absolutnie ze wszystkimi. Pani pielęgniarka, przebrana za arcybiskupkę Canterbury, błogosławi kardynałów Kościoła katolickiego, a papież życzy jej i zapewnia o modlitwie, aby Duch Święty prowadził ją w kierowaniu Kościołem anglikańskim. Kościół dzisiaj wydaje się bardzo miękki w obyciu, w kontaktach ze wszystkimi, i nagle znajduje się jedna grupa, wobec której nagle pojawia się w kościele tak dawno już zapomniane zdecydowanie i kategoryczność w ocenie. Przed chwilą powiedziałem o tym, że 73 miliony dzieci zostały złożone w ofierze w zeszłym roku Molochowi. Nie umiem dojść do pewnych danych, ale najprawdopodobniej kilkanaście milionów ludzi zostało zamrożonych. Chodzi o embriony, które powstają przy metodzie in vitro. Mówimy o kilkunastu milionach rocznie ludzi, którzy są zamrożeni. Czy słychać tutaj grzmienie z ambon? Czy też większym problemem dla Kościoła jest kilkaset tysięcy wiernych, którzy chcą słuchać nauki katolickiej takiej, jaką ona zawsze była, i chodzić na mszę świętą, którą święty papież Pius V kanonizował i ogłosił właściwym rytem po wsze czasy, takim, którego nikt nigdy nie może zabronić odprawiać kapłanowi. Natomiast, tak jak mówiłem, mój drogi słuchaczu, nie jest to odcinek merytoryczny. Jestem człowiekiem z krwi i kości, który również ma odczucia. Nie są one absolutnie argumentem rozstrzygającym o czymkolwiek, natomiast dziś chciałem się nimi podzielić. Staram się żyć po katolicku. I oto Watykan informuje mnie, że jeżeli dalej będę żył tak, jak żyłem do tej pory, czyli korzystał z posługi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, jestem poza kościołem. W tym samym czasie transwestyta pan Marek Minakowski, mówiący o sobie Maria Minakowska, z którym fotografował się kardynał Ryś na Facebooku, wśród wielu wpisów mówiących o tym, co tam mu kiedy ucinano, czy też pokazujących pana Marka Minakowskiego w negliżu w różowej bieliźnie, zamieszcza następujący wpis. I oto ja, Maria Minakowska, jestem w kościele katolickim, a nieustraszeni obrońcy prawdziwej tradycji zostali zeń wyrzuceni, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. I takie osoby Watykan dzisiaj przygarnia, towarzyszy im. Dlaczego nie chce przygarnąć i towarzyszyć mi? Dlaczego poucza mnie, że ja musiałbym spełnić pewne określone warunki? Porzucić dotychczasową drogę, która polega na tym, że chodzę na mszę tradycyjną i słucham nauk, takich jakie one zawsze były. Ja muszę spełnić pewne warunki, żeby być przygarnięty i przytulony i żeby ktoś mi towarzyszył. A fotografujący się w różowej bieliźnie pan Marek Minakowski nie musi spełnić żadnych warunków, żeby być częścią Kościoła katolickiego. Inny przykład, wracając na chwilę do metody ITRO. 3 lata temu hiszpańska celebrytka pani Ana Obregon została, nie wchodząc w szczegóły, matką swojej wnuczki, niejako stworzonej, wynajętej macicy przy okazji zamrożonego nasienia syna pani Anny Obregon, która została matką swojej własnej wnuczki w wieku 68 lat. A dlaczego w ogóle mówię o pani Annie Obregon? Ponieważ deklaruje się ona jako praktykująca katoliczka, a w roku 2023 w jednej z madryckich parafii ochrzciła swoją poczętą przez surogację wnuczkę. A przecież zgodnie z prawem kanonicznym warunkiem chrztu jest uzasadniona nadzieja, że człowiek ten zostanie wychowany w wierze katolickiej. Tamtejszy proboszcz musiał więc uznać panią Annę Obregon za katoliczkę. I to wszystko w czasach, kiedy szalała ona po mediach, opowiadając o dobrodziejstwach surogacji. Ona więc najwyraźniej pozostaje w kościele katolickim, a zwykły kapłan bractwa jest rzekomo poza nim. Jakże to jest jednocześnie śliskie i okrutne. Tak jak mówiłem na początku, waga słów schizma i ekskomunika jest przepotężna. Gdyby one miały miejsce naprawdę, a w moim rozeznaniu i też w rozeznaniu ludzi mądrzejszych ode mnie, nie nastąpiła tutaj ani ekskomunika late sententie, ani schizma. Gdyby jednak one nastąpiły naprawdę, jest to potężne zagrożenie dla zbawienia duszy wszystkich tych, którzy rzeczywiście byliby w schizmie i byli ekskomunikowani. Oto współczesny Kościół chyba już w ogóle nie mówi o życiu wiecznym. Ani papież, ani hierarchowie nie zaprzątają sobie głowy, ani też nie zaprzątają głowy wiernych tematami takimi jak grzech, łaska uświęcająca i życie wieczne. Dla nich słowo schizma nie wydaje się być czymś tak naprawdę złym, skoro papież zarówno do protestantów, jak i prawosławnych mówi, że już jesteśmy z nimi jedno. Wiedzą jednak doskonale, że dla tych kilkuset tysięcy wiernych, którzy korzystają z posługi bractwa, temat taki jak schizma i ekskomunika wywołuje dreszcz na plecach. Gdyby rzeczywiście miała nastąpić jakaś schizma, czy też ktoś miałby być ekskomunikowany. I oto w głównym dokumencie, czyli dekrecie dykasterii nauki wiary, stwierdzone jest tylko zaciągnięcie ekskomuniki late sententie przez 6 biskupów. Natomiast w nocie wyjaśniającej, która nie ma prawa rozszerzyć głównego dekretu, ma tylko, jak sama nazwa wskazuje, wyjaśnić jego treść. Padają informacje o tym, że wszyscy kapłani są ekskomunikowani i wierni tacy jak ja również. Teraz krótka anegdotka. Około tydzień temu szedłem ulicą i spotkałem człowieka, z którym kiedyś służyłem do mszy w parafii. Mówię: cześć, a on na to: witam cię, człowieku ekskomunikowany. Zgodnie z tradycją powinienem teraz nie podać ci ręki i przejść na drugą stronę ulicy. Po czym idzie dalej. Ja mówię za nim: to chyba nie jest takie proste. A on na to: to jest bardzo proste. Jesteś ekskomunikowany. I poszedł dalej. Dokładnie tak było, nie zmyślam. Przypominam ci, mój drogi słuchaczu, że ten odcinek również jest o uczuciach. Jak się poczułem po tej sytuacji? Nie najlepiej. Stanął mi wtedy przed oczami papież Leon XIV z tym zawsze takim miękkim, dobrotliwym, miłym uśmiechem. Zechciał aż tak mocno i dotkliwie uderzyć wiernych bractwa kapłańskiego świętego Piusa X. I być może będą to mocne słowa, które teraz powiem, ale w przeszłości było tak, że kiedy szalała rewolucja, człowiek mógł schronić się w kościele, gdzie w odróżnieniu od rewolucji mógł słyszeć o konieczności powszechnego panowania prawdy, a miłość do prawdy w kościele mierzyła się nienawiścią do błędu, gdzie uczyło się o rewolucji, że wszędzie tam, gdzie Jezus Chrystus nie sprawuje swojej władzy, nastąpi nieład, upadek i uciemiężenie. A jak jest dzisiaj? Kościół katolicki naprawdę był bodaj największym akwizytorem kryzysu klimatycznego w Ramie, który potrafił podczas homilii z ambony informować wiernych, że tego wymaga miłość bliźniego. Idźmy dalej. Jednym z najważniejszych elementów szalejącej teraz na świecie rewolucji jest zalew Europy przez pigmentalnie uposażonych przybyszów, najlepiej muzułmanów. To wszystko naprawdę jest za pieniądze panów na literkę Z z kropką, którzy chcą zburzyć zastany porządek cudzymi rękami, a potem wprowadzić swój nowy ład. Co w związku z tym robi Kościół katolicki? Oficjalnie papież i biskupi mówią o tym, że miłość bliźniego, miłosierdzie do innych ludzi nakazuje przyjmować bez opamiętania wszystkich, którzy chcą przybyć do Europy, bo rzekomo uciekają oni przed jakąś wojną lub zmianami klimatu, a tak naprawdę po prostu wolą Europę. Kto by nie wolał żyć w tym, co cywilizacja białego człowieka zbudowała na fundamencie chrześcijańskim? Tym bardziej, że dzięki lewicowej agendzie, czyli po prostu rewolucji panów na literkę Z z kropką, otrzymują oni na dzień dobry pieniądze i mogą też liczyć na bardzo dobre słowo papieża Leona. A przenosząc się na grunt Polski, rząd Donalda Tuska zadłuża nas w tempie 1 miliard złotych dziennie. Polaków rujnuje się na ich oczach, ale również na oczach Kościoła w Polsce, który zgodnie z posoborową filozofią niegdysiejszą zasadę rozdziału władz duchowej i świeckiej zamienił na rozdział Kościoła i państwa, w którym Kościół w ogóle się na tematy polityczne nie wypowiada. Rdzenni Europejczycy wymierają, czyli mają ujemny przyrost naturalny. Polska wymiera. Od roku 2013 również mamy ujemny przyrost naturalny. Tylko w zeszłym roku spadek populacji wyniósł 150 tysięcy mieszkańców. Każdego roku rodzi się dużo mniej polskich dzieci niż Polaków umiera. Natomiast wśród katolików tradycyjnych jest średnio na rodzinę dużo więcej dzieci niż dla ogółu populacji. Życie codzienne jest coraz droższe. Coraz droższe jest prowadzenie działalności gospodarczej. Od zdrowia polskich dzieci dla niby polskich władz dużo ważniejsze są interesy koncernów produkujących kryzys klimatyczny w ludzkie ramię. I tego typu problemy można by mnożyć godzinami. I oto w tych okolicznościach przyrody Watykan odmawia bractwu zgody na wyświęcenie nowych biskupów. Kilkaset tysięcy wiernych bractwa, zwykłych ludzi, żyjących w czasach, które można nazwać pełnymi ucisku, którzy chcą być pod opieką duszpasterską kapłanów głoszących niezmienną naukę katolicką. Kilkaset tysięcy ludzi, żyjących w świecie, który przed chwilą trochę opisałem, którzy całymi rodzinami korzystają z posługi bractwa. Przy rosnącej liczbie wiernych, dwóch biskupów w podeszłym wieku już zwyczajnie nie wyrabiało. I oto Watykan, błagany między innymi przez biskupa Atanazego Schneidera, który wystosował pismo błagalne do papieża, by ten się zlitował, okazał miłosierdzie i wydał zgodę na wyświęcenie nowych biskupów. Watykan, błagany przez przełożonego bractwa księdza Davide Pagliaraniego o spotkanie z papieżem, odmawia, by finalnie odmówić również zgody na konsekrację biskupów. Czy to nie jest brutalne? Czy nie jest to okrutne? Przypominam, że ten odcinek nie jest o tym, jakie skutki prawne ma dekret podpisany przez kardynała Fernandeza. Ten odcinek był o tym, jakie to jest brutalne. Wszyscy mogą czuć się zaproszeni, wszyscy mogą czuć się częścią Kościoła, wszyscy mogą czuć się zagarniani, mogą uważać się za braci w wierze współczesnego Watykanu. Jest w zasadzie tylko jedna grupa, którą postanowili wstrząsnąć, kopnąć, przestraszyć i są to katolicy wierni tradycji. Ktoś powie, przecież nie wszyscy, przecież są msze indultowe w pełnej jedności z Watykanem. Tylko pełna jedność z Watykanem oznacza, że podczas tych mszy, jeżeli jest tam kazanie, głoszona jest nauka, która nie może zaprzeczać bardzo wątpliwym osiągnięciom teologicznym Kościoła po Soborze Watykańskim II. Nie jestem więc pewien, czy używanie słowa tradycyjny do środowisk indultowych jest w pełni uprawnione. Ten odcinek, mój drogi słuchaczu, nie był o meritum zagadnienia, ale o subiektywnym poczuciu krzywdy. Nie jest ono oczywiście żadnym argumentem merytorycznym. Natomiast ono istnieje i patrząc na Ojca Świętego, który z dobrotliwą miną mówi o tym, że Europa musi otwierać się na imigrantów, a w innym miejscu naprawdę tłumaczy, że rozmnożenie jedzenia przez Jezusa Chrystusa polegało na tym, że ludzie otworzyli się na innych i zaczęli dzielić się tym, co mają, co można powiedzieć przeczyłoby cudowi rozmnożenia chleba. Kiedy widzę Ojca Świętego Leona XIV, kocham go, uznaję za papieża głowę Kościoła. Natomiast nikt nigdy nie postąpił ze mną i z moją rodziną tak brutalnie. I to niezależnie od tego, czy dokumenty wydane przez Dykasterię Nauki Wiary mają moc prawną, czy też są tylko straszakiem. Wygląda na to, mój drogi słuchaczu, że miałem potrzebę, by rzucić z siebie to poczucie krzywdy, zanim przejdę do dalszej pracy, gdzie postaram się być już bardziej merytoryczny. Jeżeli to, co tutaj dzisiaj powiedziałem, miało dla Ciebie znamiona sensu, bardzo Cię proszę, daj łapkę w górę pod tym filmem i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Pozwolę też sobie przypomnieć, że całe to dzieło Sprawki rozwinęło się i przetrwało nawet tę długą przerwę, głównie dzięki wsparciu finansowemu widzów. Liczba patronów w sposób zrozumiały ostatnio nam zmalała, natomiast mam nadzieję, że uda nam się odbić. Za wszystkich naszych patronów niezmiennie raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby wesprzeć naszą pracę finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. I tym sposobem, mój drogi słuchaczu, dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. Życzę Ci błogosławionej reszty dnia. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.